Tytuł tygodnia.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne. Mówi Grzegorz Brzozowicz.
Kiedy jeszcze mieszkałem w Belgradzie w latach 70., największą grupą, najpopularniejszą był zespół Bielodumne, której liderem był Goran Bregović. Nie cierpiałem tej muzyki, bo to był ten ich sukces, był tak gigantyczny, że po prostu oni byli wszędzie, we wszystkich gazetach, we wszystkich radiach, a ja już byłem tym, który się znał na muzyce i to było zbyt proste. Natomiast dwie dekady później zaczęła się w Polsce już w latach 90. wielka popularność filmów Emira Kusturicy i muzykę do tych filmów robił Goran Bregović i filmy były kapitalne i muzyka była kapitalna, bo oparta na motywach ludowych. Jurek Kapuściński, który był szefem rozrywki drugiego programu telewizji, wysłał mnie do Belgradu, żeby zrobić materiał filmowy do telewizji z Goranem Bregovićem.
Czyta Piotr Maciejewski.
W Polsce po triumfalnym koncercie na Służewcu zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały świadczące o przesycie Bregoviciem. Pupil mediów zaczął być przedstawiany jako artysta mało oryginalny, a nawet plagiator. Nagle zarzucono mu, że nie tworzy niczego nowego, tylko cynicznie przerabia stare utwory, czy też wykorzystuje bałkański folklor, podpisując ludowe tematy jako swoje. Ten ostatni zarzut był prawdziwy. Tylko czy nie to samo robili Fryderyk Chopin, Franciszek Liszt, Karol Szymanowski i dziesiątki innych kompozytorów? Po fantastycznym sukcesie pierwszej polskiej płyty Gorana oczywiście planowaliśmy następną. Nie jest prawdą, że miała być ponownie nagrana z Kają i nie doszło do jej realizacji ze względu na konflikt między artystami. Konflikt miał miejsce, ale nieco później. W planach mieliśmy męski album. Wybór był oczywisty. Czesław Niemen. Doprowadziłem do spotkania obu panów. Doszło do wymiany wzajemnych pochwał, a nawet zaiskrzyło między muzykami. Tylko czas dla pana Czesława biegł zupełnie inaczej niż dla Gorana. Bałkański muzyk gra co roku ponad 100 koncertów na całym świecie. Do tego w 2000 roku miał przygotować oprawę muzyczną na meksykańską korridę oraz skomponować na zamówienie Watykanu specjalny utwór z okazji obchodów drugiego milenium narodzin Chrystusa. Chciał zatem nagrać płytę z Niemenem w ciągu następnych 3 miesięcy. Pan Czesław wyraził chęć do współpracy, tylko że za jakiś czas, kiedy upora się z własną płytą, którą przygotowuje od 10 lat. Byłem mocno rozczarowany, co zapewne wyczuł mistrz. Prawdopodobnie dlatego uznał, że negatywna recenzja albumu Spod chmury kapelusza, ukazał się 2 lata po spotkaniu muzyków, wydrukowana w machinie, była podyktowana moimi złymi emocjami. Zapewniam, że nie. W maju 2000 roku ukazała się męska płyta, na której pięknie zaśpiewał Krzysztof Krawczyk. Nie okazała się wielkim przebojem, choć osiągnęła 100-tysięczny nakład. Może materiał nie był tak odkrywczy, może teksty nie były tak dobre, może radio nasyciło się piosenkami Gorana? Może. Media wrogo przyjęły album. Na szczęście Krawczyk dzięki projektowi ponownie powrócił na salony. Dodatkowo okazał się cudownym, ciepłym człowiekiem, który zaprosił naszą ekipę na kilka zacnych obiadokolacji do swojej posiadłości. Pierwszy zgrzyt w relacji między Kają a Goranem nastąpił tuż po koncercie na Służewcu. Telewizyjną transmisję dla TVN-u reżyserował Rinke Rojens, mąż wokalistki. Był wówczas zapewne tak zakochany w swojej żonie, że nie zauważył, iż na scenie występowało 2 wykonawców. Podczas godzinnego koncertu Goran pojawił się na ekranie przez niespełna 2 minuty. Brega potraktował to faux pas z uśmiechem i umówił się z Katarzyną na wspólne tournée na wiosnę następnego roku. Na pożegnanie rzekł do niej: Kaju, pamiętaj, teraz jesteś królową, a królowej nie przystoi przyjmować wszystkich propozycji. Musisz się szanować. Wielka trasa koncertowa Kaja Bregović była zaplanowana na czerwiec 2000 roku. Niestety miesiąc wcześniej Kaja wzięła udział w 10 bezpłatnych imprezach promujących Radio Z w największych miastach Polski. Z przyczyn oczywistych widzowie nie chcieli kupić biletów na koncerty duetu, które miały odbyć się kilka tygodni później. Triumfalne tournée okazało się klapą. Większość występów została odwołana, a i na tych nielicznych odczuwalna była atmosfera niechęci między gwiazdami. Goran był zniesmaczony kolejnymi pomysłami wokalistki. Postanowiła ona bowiem wystąpić w podwójnej roli. Najpierw zaśpiewać ze swoim zespołem materiał z właśnie wydanej płyty solowej Jaka Jakaja, a następnie wystąpić z Goranem i jego orkiestrą weselno-pogrzebową. Co więcej, zapragnęła, by Bregowicz użyczył jej swoich cyganów do dwóch piosenek wykonywanych w pierwszej części występu. Ten stanowczo odmówił. Potem zaczęły się problemy z tantiemami do przeboju Prawy do lewego. Bregowicz, jeszcze jako lider zespołu Bielo Dugme, nieraz był posądzany o muzyczne zapożyczenia. Był szubrawcem, którego nie złapano, jak o nim napisał jeden z jugosłowiańskich biografów. Słuchając płyt Gorana, trudno uznać go za twórcę szczególnie oryginalnego. Tylko że on jest perfekcyjnie oryginalny w swojej nieoryginalności. Jest, jak napisał inny jugosłowiański dziennikarz, wieśniakiem, w którego żyłach płynie błękitna krew. Bregowicz pierwszą poważną sprawę o plagiat miał we Francji. Chodziło o popularną i w Polsce piosenkę In the Death Hour. Bregowicz pierwszą poważną sprawę o plagiat miał we Francji. Chodziło o popularną i w Polsce piosenkę The Death Car z filmu Arizona Dream, którą wykonał Iggy Pop. Jej melodia wyraźnie przypominała tę z przeboju Solenzara, wyśpiewanego w 1967 roku przez Enrico Maciasa. Album, z którego pochodziło nagranie, został na 7 lat wycofany ze sprzedaży. W sierpniu 2015 roku francuski sąd uznał Bregowicza za winnego plagiatu i zasądził 1 000 000 euro odszkodowania na rzecz Maciasa. Po roku od wydania płyty Kaja i Bregowicz zgłosił się do ZAX-u Nenad Kneżewicz. Twierdził, że 10 lat wcześniej skomponował melodię, którą znamy jako Prawy do lewego, a do tego zarejestrował ją w Jugosławii pod tytułem Landana. Zarejestrował, ale wyłącznie na terytorium kraju, który niebawem zniknie z map. Bregowicz w 1997 roku zgłosił w Paryżu piosenkę Confess, którą przygotował na płytę greckiego gwiazdora Georga Dalarasa. Była oparta na podobnej melodii, a jej ochrona obejmowała cały świat. Prawy do lewego jest polską wersją tego utworu. Ponieważ sprawa rzeczywiście budziła wątpliwości, ZAX wstrzymał wypłatę tantiem wynikających z praw autorskich. Należnych pieniędzy nie otrzymali ani Kaja, ani Bregowicz, ani Kneżewicz. Przez 16 lat wielkie pieniądze wpływały na konto ZAX-u i dopiero w lipcu 2015 roku firma rozstrzygnęła spór na rzecz Kneżewicza. W tym wszystkim umknął fakt, że sporna melodia przypomina połączenie dwóch cygańskich piosenek – Baro Bijaw, zwrotki, oraz Airomale, refren. Wielu byłych współpracowników Bregowicza zarzuca mu nieuczciwość w sprawach finansowych. Wielu z nich ma podstawy do rozczarowania, choć nigdy nie doszło do jawnego oszustwa ze strony bałkańskiego muzyka. Wszyscy oni zapominają jednak, że gdyby los nie połączył ich z Goranem, to nie dorobiliby się swoich fortun. Żadna bowiem z osób dziś niepochlebnie wypowiadających się o byłym partnerze nie osiągnęła samodzielnie podobnego sukcesu jak wspólnie z nim.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.